Rozpoczynamy skrót ważniejszych wiadomości z kraju i ze świata.
Trzeba odbudować polski przemysł, wzywa prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Według niego, aby to uczynić, trzeba odsunąć obecny rząd od władzy. Przemysł to praca, to lepszy los Polaków, podkreślał.
Lider PiS-u odwiedził poznańskie zakłady imienia Hipolita Cegielskiego, które, jak stwierdził, są ważną częścią historii polskiej gospodarki, ale także polskiej walki o wolność. Mówił, że te zakłady upadły m.in. dlatego, że nie ma już w Polsce przemysłu stoczniowego.
Wojskowy Sąd Okręgowy w Poznaniu utrzymał w mocy decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków przez polskich prokuratorów wojskowych w Smoleńsku w 2010 roku. Zażalenie w tej sprawie złożył pełnomocnik części ofiar, mecenas Piotr Pszczółkowski.
Sąd uznał, że w trakcie pracy prokuratorów w Smoleńsku mogło dojść do uchybień, ale nie doszło do przestępstwa.
Forum Związków Zawodowych, Solidarność i OPZZ zapowiadają, że nie przyjdą na czwartkowe posiedzenie Komisji Trójstronnej, poświęcone wskaźnikowi minimum egzystencji. Związki chcą podwyższenia związanych z tym wskaźnikiem progów uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej.
Trzy centrale związkowe reprezentowane w Komisji Trójstronnej zawiesiły swój udział w jej pracach w czerwcu 2013 roku. Protestują w ten sposób przeciw brakowi dialogu społecznego w Polsce.
Na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Zdrowia na temat funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego nie zjawił się minister Bartosz Arłukowicz. Posiedzenie komisji miało związek z karambolem na drodze S8, w którym zginęły trzy osoby. Według relacji świadków i nagrań rozmów akcja ratunkowa była chaotyczna i źle zorganizowana. Minister zdrowia zarządził w tej sprawie kontrolę.
Pod Sejmem rozpoczęła się głodówka dwóch ojców, którzy walczą o prawo dzieci do kontaktu z rodzicami. Protest odbywa się pod hasłem Stop sadystom rodzinnym. Głodujący ojcowie nie wykluczają, że w najbliższym czasie zaostrzą protest.
Rada Ministrów wystąpiła do prezydenta o przedłużenie czasu użycia polskiego kontyngentu wojskowego w siłach międzynarodowych na Bałkanach o kolejne pół roku. Kontyngent będzie liczył tak jak dotychczas do 300 żołnierzy i pracowników wojska.
Do ich zadań będzie należeć nadzorowanie przestrzegania porozumienia pokojowego przez strony konfliktu w Kosowie.
Episkopat Polski zachęca do udziału w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego i apeluje o odpowiedzialny wybór osób, którym na sercu leży autentyczne dobro Europy i Polski.
Księża biskupi podkreślają, że Europę trzeba budować nie tylko na wartościach ekonomicznych, ale przede wszystkim na wartościach duchowych.
13 maja obchodzimy święto Matki Bożej Fatimskiej. To także 97. rocznica pierwszego objawienia Fatimskiego z 13 maja 1917 roku. Tysiące wiernych modli się w sanktuarium w Fatimie.
Dziś mija również 33. rocznica zamachu na świętego Jana Pawła II na placu świętego Piotra w Rzymie. Dramat miał miejsce 13 maja 1981 roku o godzinie 17, gdy papież przejeżdżał plac świętego Piotra, błogosławiąc przybyłych na audiencję pielgrzymów. 19 minut później w kierunku papieża padły trzy strzały. Oddał je turecki płatny zamachowiec Ali Akça.
IPN opublikował decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie zamachu. Według IPN-u zebrany w śledztwie materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości, że Turek, który strzelał do papieża, działał w ramach związku przestępczego, w skład którego wchodzili inni przedstawiciele tureckiego świata przestępczego oraz funkcjonariusze bułgarscy.
W wieży srebrnych dzwonów katedry na Wawelu zawieszono dzwon Jan Paweł II. Po raz pierwszy dzwon zabije 18 maja, w rocznicę urodzin Karola Wojtyły.
Wtopiono w niego podarowany przez kardynała Stanisława Dziwisza złoty medal, wybity na pamiątkę 50-lecia kapłaństwa naszego wielkiego rodaka.
IPN informuje, że pomniki czerwonoarmistów w Polsce stawiali sami Sowieci, napisał nasz dziennik. Gazeta dotarła do opinii Instytutu przesłanej do sądu, w którym toczy się proces o oblanie farbą monumentu czterech śpiących. W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej bryła upamiętnia to, co nie jest godne upamiętnienia dla Polski.
Urny z prochami pierwszego dowódcy dywizjonu 303 pułkownika Zdzisława Krasnodębskiego i jego żony Wandy zostały przetransportowane drogą lotniczą z Kanady do Polski. Uroczysty pochówek prochów krasnodębskich odbędzie się jutro na warszawskich powązkach wojskowych.
U Ukraina gotowa jest otworzyć swój rynek dla polskiej wieprzowiny, oświadczył minister rolnictwa tego kraju Ihor Szwajka, który uznał, że nie ma już podstaw do przedłużenia embarga ogłoszonego po wykryciu w Polsce wirusa afrykańskiego pomoru świń.
Ukraińcy wstrzymali import wieprzowiny z Polski w lutym po zdiagnozowaniu tego wirusa u dwóch dzików, a od 2008 roku nie kupują z naszego kraju wołowiny.
Ukraina i Komisja Europejska przestrzegły Rosję przed używaniem gazu ziemnego jako środka politycznego nacisku. W Brukseli odbyło się spotkanie rządu ukraińskiego z Komisją Europejską.
Gazprom wystawił ukraińskiemu Naftohazowi wstępny rachunek za dostawy gazu w czerwcu na kwotę 1,660 mld dolarów. Ma on zostać spłacony z góry do 2 czerwca.
Od 3 czerwca Naftohaz będzie otrzymywać gaz dla odbiorców na Ukrainie tylko w opłaconych ilościach. Może to oznaczać wstrzymanie dostaw gazu z Rosji. To z kolei będzie miało skutek także dla odbiorców w Polsce.
Premier Donald Tusk próbuje uspokajać. Powiedział, że nie sądzi, by Polska stała się obiektem blokady gazowej, ale według niego jesteśmy przygotowani na wypadek perturbacji. PGNiG zapewnia, że w Polsce wystarczy gazu do zimy, gdyby w czerwcu Gazprom zatrzymał przesył surowca.
Izba niższa parlamentu Rosji, karanej sankcjami przez Zachód za działania wobec Ukrainy, uchwaliła apel do parlamentów świata o uczynienie wszystkiego, co możliwe dla powstrzymania masowej przemocy i nadciągającej katastrofy humanitarnej na Ukrainie.
Natomiast MSZ Rosji oświadczyło, że kwestie przyszłej struktury państwa ukraińskiego powinny zostać umówione jeszcze przed wyborami prezydenckimi 25 maja.
Parlament Ukrainy przyjął 4 ustawy, które pozwolą na zakończenie pierwszego etapu działań na rzecz liberalizacji ruchu wizowego z Unią Europejską. Przewodniczący parlamentu Oleksandr Turczynow ocenił, że Ukraińcy już pod koniec roku będą mogli jeździć do Unii Europejskiej bez wiz.
Australijskie władze nie przerywają poszukiwań zaginionego samolotu linii Malaysia Airlines, na którego pokładzie znajdowało się 239 pasażerów. Na dalszą operację rząd w Canberrze przeznaczył 84 miliony dolarów.
Były premier Izraela Ehud Olmert został skazany na karę 6 lat pozbawienia wolności. Wcześniej sąd uznał go za winnego przyjmowania łapówek przy realizacji projektów budowlanych, gdy był on burmistrzem Jerozolimy. Były szef izraelskiego rządu nie przyznaje się do winy.
Organizacja Human Rights Watch ostrzegła, że syryjskie siły rządowe nadal wykorzystują do walki z rebeliantami broń chemiczną. Aktywiści informują, że wojsko wierne władzom w Damaszku zaatakowało przy jej użyciu w kwietniu 3 miasta.
Prezydent Mołdawii zapowiedział, że jego kraj podpisze umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, mimo dużej presji politycznej i ekonomicznej wywieranej na Kiszyniów. Według przedstawiciela partii rządzącej nastąpi to 27 czerwca.
Sąd w Budapeszcie skazał byłego komunistycznego szefa MSW, 92-letniego Belę Biszku, na 5,5 roku więzienia za zbrodnie wojenne popełnione po zdławieniu antysowieckiego powstania na Węgrzech w 1956 roku. To pierwszy proces przeciwko komunistycznemu urzędnikowi tak wysokiej rangi na Węgrzech. Biszku został oskarżony ponad 20 lat od upadku komunizmu.
Tą informacją kończymy skrót ważniejszych wiadomości z kraju i ze świata.
Dziękujemy za uwagę.